ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Bogdan Zarewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 20 stycznia, środa. Oto najważniejsze wydarzenia, najistotniejsze sprawy i najciekawsze wypowiedzi z ostatniej doby. Ceremonia zaprzysiężenia 46. prezydenta USA. Joe Biden zastąpił Donalda Trumpa. W podcaście opis uroczystości w Waszyngtonie, reakcje w światowych stolicach i komentarze z Polski, polityczne oraz gospodarcze. Ważne wieści koronawirusowe z Brukseli. Polska dodatkowo zamówiła 25 milionów szczepionek firmy Pfizer-BioNTech. Osoby z chorobami przewlekłymi szybciej dostaną szczepionkę przeciwko COVID-19. Gigantyczne koszty utylizacji odpadów, które w kilku województwach składowała mafia śmieciowa. Awarie ogrzewania prześladują warszawiaków. Nie ma końca tej serii w stolicy. Na koniec święte krowy, w dosłownym sensie, plagą na ulicach indyjskiego miasta. W Waszyngtonie zmiana władzy. Joe Biden, 46. przywódcą Stanów Zjednoczonych. O tej ceremonii zaprzysiężenia Bidena korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
78-letni Joe Biden, nazywany w czasie kampanii wyborczej przez Donalda Trumpa śpiącym, Joe złożył przysięgę i rozpoczął swoją prezydenturę.
I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear.
Powiedział, że chce zjednoczyć kraj. Przed nami wszystkimi i przed Bogiem daję wam słowo, że będę bronił was, bronił Ameryki i bronił konstytucji. Razem napiszemy amerykańską historię nadziei, a nie strachu. Jedności, a nie podziałów, powiedział w swoim przemówieniu.
Congratulations, Mr. President.
Chwilę po zaprzysiężeniu w pobliżu Joe Bidena pojawili się wojskowi z walizkami i kodami nuklearnymi. Joe Biden przejmuje władzę w Stanach Zjednoczonych. Wiceprezydentem USA została Kamala Harris, pierwsza kobieta w historii tego kraju, która objęła ten urząd. Chwilę po zaprzysiężeniu wysłała pierwszego tweeta. Gotowa do służby, napisała Harris. Hymn w czasie ceremonii zaśpiewała Lady Gaga. Lady Gaga trzymała złoty mikrofon, a na jej kreacji był widoczny symboliczny złoty gołąb trzymający gałązkę oliwną. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
Decyzja o wysłaniu dodatkowych amerykańskich oddziałów wojskowych do Polski jest nie do podważenia, zapewnia w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Chodzi o 1000 żołnierzy, których rozlokowanie w naszym kraju zapowiadał już były prezydent USA Donald Trump.
Te decyzje, które zostały podjęte w ostatnim czasie w relacjach polsko-amerykańskich, zostaną utrzymane, a argumentem za tym jest fakt, że nigdy w żadnych wypowiedziach ani Joe Biden, ani jego współpracownicy nie podważali konieczności intensyfikacji obecności amerykańskiej na wschodniej flance NATO, wręcz przeciwnie.
Polecamy całą rozmowę Marcina Zaborskiego z wiceszefem MSZ-u Marcinem Przydaczem. Mamy ją dla Was na rmf24.pl. Donald Trump przestał być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak my w Polsce zapamiętamy jego 4 lata w Białym Domu? O tym Grzegorz Jasiński.
Nasze oceny silnie zależą od poglądów politycznych. Część z nas będzie więc podkreślać, że bliski sojusz z Ameryką Donalda Trumpa nas wzmocnił. Inni uważają, że wystawił na szwank nasze relacje z częścią europejskich sojuszników. Nie podlega dyskusji, że dobrze zapamiętamy zniesienie wiz, umocnienie wojskowej obecności Amerykanów nad Wisłą czy wsparcie dla projektu Trójmorza. Istotny jest konkretny sprzeciw wobec zagrażającego naszym interesom gazociągu Nord Stream 2, wsparcie planów dywersyfikacji źródeł energii, w tym otwarcie drogi do współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. Nie zapomnimy też ważnych słów o Polakach i polskiej historii wypowiedzianych przez Donalda Trumpa podczas wizyty w Warszawie. Na tyle ważnych, by nie wypominać mu czytelnie biznesowego podejścia do wzajemnych stosunków.
Kadencja Trumpa była bardzo ważna także z punktu widzenia naszej gospodarki. Ten aspekt omówi Krzysztof Berenda.
Zacznijmy od tego, że Donald Trump poszedł na wojnę handlową z Chinami, dlatego zmusił polski rząd po pierwsze do wyrzucenia chińskich firm z projektu budowy u nas super szybkiego internetu 5G, a po drugie do rezygnacji z budowy nowego jedwabnego szlaku, a sporo w to zainwestowaliśmy. Tak samo sporo Polska zainwestowała w kontakty handlowe z Iranem, ale i tutaj Trump kazał nam porzucić tę współpracę. Polskie firmy musiały się stamtąd wycofać. W zamian za to Trump przysłał nam swoich żołnierzy i sprzedał drogi, choć nowoczesny sprzęt wojskowy. Trump zaczął także nakładać na naszych przeciwników sankcje za budowę szkodliwego dla Polski gazociągu Nord Stream 2. Zaczął też projekt szykowania budowy w Polsce pierwszej elektrowni atomowej.
Gościem porannej rozmowy w RMF FM był amerykanista Zbigniew Lewicki. Nasz dziennikarz Robert Mazurek przypomniał profesorowi jego wypowiedź.
W Białym Domu zamieszka Joe Biden. Czego pan powiedział na początku listopada, kiedy rozmawialiśmy, że dla Polski lepszy byłby Trump, bez dyskusji Joe Biden nas nie lubi. Czy to oznacza, że nadchodzą złe czasy dla Polski?
Może aż złe to nie, tylko nie bardzo dobre, bo za czasów Trumpa były to bardzo dobre czasy z powodu nie tylko sympatii do Polski, ale przede wszystkim antypatii do Niemiec i pewnej chęci zrównoważenia siły Niemiec w Europie. Joe Biden miał pewną wypowiedź negatywną na temat obecnej sytuacji w Polsce, ale przede wszystkim w jego otoczeniu jest wielu doradców, którzy mają do Polski poważne pretensje, a to zapewne znajdzie przełożenie na decyzję czy wystąpienia samego prezydenta. I tylko tyle.
Całą rozmowę Roberta Mazurka z profesorem Zbigniewem Lewickim możecie obejrzeć na rmf24.pl. Z nadzieją na poprawę stosunków ze Stanami Zjednoczonymi patrzą Niemcy w związku z prezydenturą Joe Bidena. Niemieccy politycy i komentatorzy liczą na zmiany tonu w relacjach z nową amerykańską administracją. Te pogorszyły się za urzędowania Donalda Trumpa. Reakcje zza Odry prześledziła nasza dziennikarka Aneta Łuczkowska.
Prezydent Niemiec już dziś rano wystosował zaproszenie do obejmującego urząd Joe Bidena. Frank-Walter Steinmeier oświadczył, że mu ulżyło, że do Białego Domu wprowadzi się nowy lokator. Niemcy liczą też na bardziej wymierne korzyści, a mianowicie na obniżkę ceł na sprowadzane z Europy towary. Podatki dotknęły producentów słodyczy, sera, wina, ale też stali i aluminium. Według Tagesschau szanse na ich obniżenie są nikłe, bo sytuację komplikuje kryzys związany z pandemią. Handelsblatt pisze, że wielu polityków liczy na to, że nowa prezydentura umożliwi bezproblemową budowę gazociągu Nord Stream 2, ale gazeta przypomina, że za sankcjami związanymi z inwestycją głosowali także demokraci Bidena.
Jak zauważa nasz paryski korespondent Marek Gładysz, komentatorzy nad Sekwaną zastanawiają się, czy nowemu prezydentowi USA uda się zjednoczyć głęboko podzielone amerykańskie społeczeństwo.
Część paryskich obserwatorów sugeruje, że wraz z Joe Bidenem do Białego Domu powrócą politycznie poprawne, liberalne elity, które z jednej strony staną się w pewnym sensie zakładnikami mniejszości etnicznych i takich ruchów jak Black Lives Matter, a z drugiej strony znowu zaczną gardzić prostymi ludźmi z tak zwanej prowincji, którzy głosowali na Trumpa i których kilka lat temu Hillary Clinton w niezwykle arogancki sposób nazwała ludźmi godnymi pożałowania. Nowy prezydent USA zasugerował, że chce swoistego narodowego pojednania. Wielu komentatorów zastanawia się jednak, czy tak będzie również w praktyce.
Jak donosi nasz brytyjski korespondent Bogdan Fairmorgan, nad Tamizą szczególne wrażenie wywarły słowa prezydenta Joe Bidena z jego inauguracyjnego przemówienia o naprawianiu sojuszy.
To może być punktem zwrotnym w brytyjsko-amerykańskich relacjach. Wprawdzie Joe Biden nie jest fanem Brexitu, ale jak zaznaczają obserwatorzy, amerykański prezydent stoi wobec podobnych wyzwań jak premier Boris Johnson. Zasypywania politycznych podziałów i leczenia bolesnych ran. To może obu przywódców zbliżyć do siebie. Poza tym oba kraje tradycyjnie współpracują ze sobą w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności, a domeną, w której z pewnością zacisną relacje, będą działania na rzecz walki z globalnym ociepleniem.
To był dla mnie zaszczyt służyć jako ambasador USA w Polsce. Dziękuję i do zobaczenia, napisała na Twitterze Georgette Mosbacher, która wraz z zakończoną kadencją prezydenta Donalda Trumpa odchodzi ze stanowiska. Wcześniej amerykańska ambasada w Warszawie opublikowała nagranie, na którym widać, jak Mosbacher wyjeżdża z budynku ambasady, a jej samochód w drodze na lotnisko jest eskortowany przez motocyklistów. Zobaczcie to koniecznie na rmf24.pl. dniu zaprzysiężenia Joe Bidena w Poznaniu trwała dyskusja na temat kilkumetrowych plakatów z wizerunkiem jego i Kamali Harris, wywieszonych na fasadzie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Zdjęciom towarzyszą amerykańskie flagi i napis "Powodzenia, panie prezydencie Biden". To pomysł marszałka województwa Marka Woźniaka. Co na ten temat sądzą mieszkańcy?
Z jednej strony w porządku, bo akurat ten kandydat budzi moje nadzieje jako Europejczyka, Polaka, ale z drugiej strony na urzędzie samorządowym wydaje mi się, że to jest niestosowne.
Ale wygląda interesująco. Ja nie wiem, czy ktokolwiek ze Stanów się tym zainteresuje, więc no w sumie te flagi to były takie prześnoamerykańskie, ale jestem zaskoczony bardziej po prostu, że nie spodziewałem się tego widoku tutaj.
Estetyczne? Myślę, że tak. W porządku.
Mówili nam przechodnie na Alei Niepodległości w Poznaniu. 6919 kolejnych przypadków koronawirusa i aż 443 zgony. Takie dane zawiera raport resortu zdrowia o stanie pandemii w Polsce. Szczegóły tych najnowszych danych przedstawi Paweł Balinowski.
W szpitalnych łóżkach cały czas jest 15 tysięcy zakażonych koronawirusem pacjentów. Dokładnie 1569 z nich zostało podłączonych do respiratorów. Przybyło ozdrowieńców, ich liczba przekroczyła już 1 200 000 osób. Ostatnia doba to też nieco ponad 48 tysięcy testów na obecność SARS-CoV-2 wykonanych w polskich laboratoriach. Najwięcej zakażeń wykryto na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Śląsku.
Polska dodatkowo zamówiła 25 milionów szczepionek firmy Pfizer-BioNTech, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Wcześniej od tej firmy kupiliśmy ponad 16,5 miliona dawek.
Polska w sumie ma już zamówionych 87 milionów dawek od 5 różnych firm farmaceutycznych. Do tej pory informowano jedynie o 62 milionach. Polska skorzystała więc z dodatkowej umowy Komisji Europejskiej z firmą Pfizer-BioNTech i zamówiła 25 milionów dodatkowych szczepionek. Oznacza to, że razem z dotychczas zamówionymi dawkami Pfizer-BioNTech Polska będzie miała ponad 41 milionów szczepionek tej firmy. Zamówienia te pochodzą z dwóch umów Komisji Europejskiej, która dla wszystkich państw Unii zarezerwowała 600 milionów dawek. Informacje te potwierdził mi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Osoby z chorobami przewlekłymi szybciej dostaną szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Taką zmianę wprowadzono w Narodowym Programie Szczepień. Nasz reporter Michał Dobrowicz dowiedział się, kto konkretnie dostanie szczepionkę szybciej.
To cztery grupy pacjentów. Osoby po przeszczepach, pacjenci dializowani, chorzy onkologicznie, a także osoby wentylowane mechanicznie w domu. Właśnie pacjenci z tych grup są szczególnie zagrożeni, tłumaczy epidemiolog, szef grupy rządowych doradców profesor Andrzej Horban.
Mają choroby, które będą powodowały, że ich przebieg kliniczny zakażenia jakby COVID-19 będzie bardzo ciężki.
Osoby z chorobami przewlekłymi dostaną szczepionkę po tym, jak zaszczepieni zostaną seniorzy. Tymczasem za niecałą dobę, jutro o 6 rano powinien ruszyć system rejestracji na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 70, ale mają mniej niż 80 lat.
Ozdrowieńcy, czyli osoby zakażone koronawirusem, które wyzdrowiały, też powinny się zaszczepić. Tak przekonują wirusolodzy. O tym, co warto zrobić, aby być w jak najlepszej formie po przejściu COVID-19, mówiliśmy przez cały dzień w cyklu Twoje zdrowie. Jakie są argumenty lekarzy, aby ozdrowieńcy też się szczepili?
Każdy ozdrowieniec ma inny poziom odporności na koronawirusa, a szczepionka, jak przekonuje immunolog dr Paweł Grzesiowski, może poprawić go u każdego.
Widzimy taką sytuację, że ktoś chorował ciężko, a ma słaby poziom przeciwciał. I odwrotnie, ktoś chorował umiarkowanie, a ma wysoki poziom przeciwciał.
Najnowsze badania pokazują, że ryzyko ponownego zakażenia koronawirusem u ozdrowieńców rośnie wraz z upływającym czasem od pokonania infekcji.
Jakie powikłania po-covidowe mogą dotknąć osoby w wieku od 30 do 40 lat? Przeczytajcie o tym na stronach portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Te badania rozpoczynają się właśnie teraz, twierdzi profesor Andrzej Horban, pytany o testy wykrywające w Polsce nowe warianty koronawirusa. Szef doradców premiera do spraw pandemii przekonuje, że wyniki powinniśmy poznać już niedługo.
Już mamy i technologię opracowaną, grant i system przesyłania materiału. Także wyniki pierwsze powinny też być znane w ciągu kilkunastu dni.
Nowe warianty koronawirusa pojawiły się już w kilku krajach. Wariant brytyjski jest nawet 30 razy bardziej zaraźliwy od obecnie dominującego. Między innymi na ten temat będą w czwartek rozmawiać szefowie unijnych państw na wideoszczycie Rady Europejskiej. 22 stycznia startują zapisy dla osób powyżej 70 roku życia, a dwa dni później szczepienia przeciwko koronawirusowi. Jak jednak twierdzą lekarze, te terminy są nierealne. Nie zapisano jeszcze wszystkich najstarszych seniorów z grupy 80+, bo przychodnie mogą prowadzić zapisy tylko do końca marca. O szczegółach Marek Wiosło.
Seniorzy muszą poczekać, aż przychodnie będą mogły zacząć rejestrować na kolejne terminy. W wielu ośrodkach zdrowia skończyły się już wszystkie dostępne miejsca, a wciąż nie zapisano wszystkich powyżej 80 roku życia. W piątek startują zapisy na szczepienia grupy 70+. Nie ma możliwości, żebyśmy mogli zapisywać i zacząć szczepić kolejną grupę, skoro wciąż czekają najstarsi seniorzy, mówi Jan Musiał z Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie.
Przy tym tempie, które teraz jest, szczepilibyśmy tylko 80-latków prawie do końca roku. Nawet 80-latków nie możemy rejestrować na dalsze terminy, to jak możemy rejestrować inne osoby?
Jak przyznaje NFZ, wszystko uzależnione jest od dostaw szczepionek. Jeśli gdzieś zabrakło miejsca, pozostaje ogólnopolska infolinia.
Przygotowane dla pacjentów terminy są też dostosowane do aktualnego, znanego harmonogramu dostaw szczepionek.
Mówiła Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału NFZ.
Pytań o szczepienia jest wiele, szczególnie teraz, kiedy ruszyły zapisy dla chętnych i kiedy pojawiły się informacje o ograniczeniu dostaw szczepionek do szpitali węzłowych. Dlatego Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach uruchomił infolinię dla seniorów, ich bliskich i medyków z grupy zero. Telefony się urywają.
Przede wszystkim pytają o to, kiedy mogą się zarejestrować na wizytę, jeśli chodzi o szczepienie. Kiedy mogą rejestrować osoby powyżej 70 roku życia, powyżej 60 roku życia. Główne pytania to są też takie, czy to jest lista rezerwowa, na której teraz się znajdują i kiedy dojadą szczepionki do Polski.
Dzień dobry, infolinia Szpitala Miejskiego nr 4. W czym mogę pomóc?
Mówiła Izabela Jastrzębska, studentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, która wraz z koleżanką obsługuje infolinię w gliwickim szpitalu. Jednocześnie działa też bezpłatna ogólnopolska infolinia 989, gdzie można uzyskać informacje o szczepieniach przeciwko COVID-19. Co najmniej do połowy lutego potrwa ostry lockdown w Niemczech. Władze landów i kanclerz Niemiec zdecydowały się przedłużyć, ale i zaostrzyć związane z epidemią koronawirusa regulacje o kolejne tygodnie. Ze szczegółami nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Co się zmieni?
Zwykłe bawełniane maseczki już nie wystarczą. W całym kraju, w sklepach czy komunikacji publicznej trzeba będzie nosić od przyszłego tygodnia albo maski FFP2, albo te chirurgiczne. Taki obowiązek już prowadziła Bawaria, teraz zostanie rozszerzony. Do tego więcej osób ma pracować zdalnie. Niemieckie władze zapowiadają kontrolę w zakładach pracy, by pracodawcy nie ściągali do biur tych, którzy zadania mogą wykonywać z domu. Najwięcej zastrzeżeń budziła sprawa zamknięcia szkół i przedszkoli, ale ostatecznie politycy doszli do porozumienia, że nadal pozostaną one zamknięte, tak jak i większość sklepów czy zakładów usługowych. Niemcy nie byli u fryzjera już od miesiąca.
Poziom oszczędności Polaków jest bardzo niski. Aż 24% z nas nie ma na koncie ani grosza na czarną godzinę. Tak wynika z najnowszego badania Krajowego Rejestru Długów. To szczególnie zła wiadomość w czasach kryzysu. Dodatkowo, jeśli już ktoś oszczędności ma, to często nie są to wysokie kwoty. Krzysztof Brenda przedstawi, jak to wygląda w liczbach.
Jeżeli chodzi o oszczędności rzędu kilkuset złotych, to takie ma 11% z nas. Jeżeli chodzi o oszczędności od 1000 do 5000 złotych, to nimi dysponuje 17% Polaków. Jeżeli chodzi o oszczędności wyższe niż 5000 zł, to takimi może pochwalić się 30% z nas. To, co szczególnie martwi, to fakt, że w czasie kryzysu te oszczędności nie rosną.
Mniej więcej tyle samo osób posiada oszczędności finansowe, co nie odkłada w ogóle. Niepokojące jest to, że większość tych drugich nie ma z czego odłożyć. Tymczasem posiadanie pewnej poduszki finansowej jest bardzo ważne właśnie w takich chwilach jak ta.
Tak mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.
Naprawa i odmłodzenie według PiS, czystka i obsadzenie swoimi ludźmi według opozycji. Tak rozbieżne są opinie posłów o rządowym projekcie ustawy o służbie zagranicznej, którą zajmuje się Sejm. Tomasz Skory wytłumaczy, skąd się bierze taka wielka różnica zdań w dziedzinie, w której zwykle sporu nie ma.
Głównie chodzi o zasady dostępu do karier w dyplomacji. Rząd chce zwolnić ze służby osoby powyżej 65 roku życia i, jak tłumaczył poseł Fogiel z PiS, otworzyć ją dla młodych.
Ustawa ta umożliwia zwolnienie z wymogu ukończenia aplikacji dyplomatyczno-konsularnej osób, których doświadczenie gwarantuje fachowe wykonywanie obowiązków.
Dla opozycji zasady naboru wyglądają jednak zupełnie inaczej.
Ambasadorem będzie można zostać z ulicy, byle uzyskać pozytywną ocenę politycznego konwentu służby zagranicznej. Skąd, panie i panowie, weźmiecie u siebie około 100 kandydatów na ambasadorów?
Pytał poseł Zalewski z PO. Zastrzeżenia nie wstrzymają jednak prac nad ustawą. Drugie czytanie projektu zaplanowane jest na jutro.
Sędzia Igor Tuleja nie stawił się w środę w siedzibie Prokuratury Krajowej, do której został wezwany w charakterze podejrzanego o naruszenie tajemnicy postępowania przygotowawczego. Przed siedzibą Prokuratury Krajowej zgromadziło się kilkadziesiąt osób, by zademonstrować solidarność z Tuleją. W zgromadzeniu wziął też udział sam sędzia, który podkreślił, że nie boi się odpowiedzialności, ale nie wejdzie do budynku prokuratury, ponieważ nie chce legalizować czegoś, co jego zdaniem jest bezprawiem. Prokuratorzy skierowani na przymusowe delegacje kilkaset kilometrów od domów zapowiadają pozwy do sądu pracy przeciwko Bogdanowi Święczkowskiemu. Prokurator krajowy zdecydował, że te osoby, głównie członkowie stowarzyszenia Lex Super Omnia, krytykującego obecne władze prokuratury, w ciągu 48 godzin miały się stawić na pół roku w nowych jednostkach. Sprawę naświetli Krzysztof Zasada.
Te dwie doby na dokonanie rewolucji we własnym życiu to zdecydowanie za mało, mówili mi prokuratorzy. Część z nich poszła na zwolnienia lekarskie, część od razu dostała urlopy w nowych miejscach pracy, przede wszystkim na znalezienie nowych mieszkań. Decyzję Bogdana Święczkowskiego traktujemy jako represję, mówiła mi jedna z delegowanych z Warszawy do Śremu, ponad 300 kilometrów od domu, Ewa Wrzosek.
Te działania ewidentnie odbieramy jako działania dyskryminacyjne członków stowarzyszenia Lex Super Omnia, jako swego rodzaju mobbing. No i tutaj nie wykluczamy pozwów cywilnych przeciwko prokuratorowi krajowemu.
Prokuratura krajowa, tłumacząc decyzję o delegacjach, mówi o potrzebie wzmocnienia jednostek, które dotknęła pandemia koronawirusa.
Kolejna awaria w dostawach ciepła w stolicy. Tym razem cierpią mieszkańcy kilku ulic w Ursusie. Te awarie są już kolejnymi z serii w stolicy w ciągu ostatnich dni. W poniedziałek 7 budynków w Warszawie w rejonie ulicy Solec było bez ogrzewania do wtorku rano. We wtorek w stolicy także doszło do awarii. Kilkadziesiąt budynków w rejonie ulicy Tynieckiej oraz w rejonie ulicy Jagiellońskiej było bez ogrzewania. Natomiast w piątek po uszkodzeniu rury sieci ciepłowniczej na ulicy Jagiellońskiej ogrzewania nie było w ponad 60 praskich budynkach. Później tego dnia do awarii doszło też na Kabatach. Do kolejnej awarii sieci ciepłowniczej doszło także w sobotę na ulicy Jagiellońskiej, krótko po naprawie poprzedniej. Gigantyczne będą koszty utylizacji odpadów, które w kilku województwach składowała mafia śmieciowa. Szacuje się, że ich usunięcie może teraz kosztować co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych. Prokuratura regionalna w Katowicach zakończyła właśnie śledztwo w tej sprawie i oskarżyła 30 osób. Marcin Buczek zna szczegóły. Jak działała ta grupa?
Oskarżeni wynajmowali hale bądź magazyny, gdzie następnie zwozili niebezpieczne odpady. Po pewnym czasie je porzucali i znikali. Za wynajmowane tereny również nie płacili. W toku trwającego 2 lata śledztwa prokuratura ustaliła, że było 11 takich miejsc, głównie na południu Polski, ale także i na Pomorzu. W sumie zwieziono tam około 4000 ton niebezpiecznych odpadów. Łącznie podejrzani usłyszeli prawie 200 zarzutów.
We Wrocławiu skradziono unikatowe lalki teatralne. Razem z elementami scenografii i sprzętem elektronicznym zniknęły z samochodu Krzysztofa Falkowskiego. Artysta musiał zawiesić część spektakli dla dzieci.
4 spektakle w ciągu 5 minut zostały zlikwidowane, a jeden spektakl powstaje w ciągu roku. To były marionetki, przedstawiały Elvisa Presleya, Tina Turner, Michaela Jacksona, Celine Dion i Eltona Johna. Z tymi lalkami od 20 lat występowałem w różnych miejscach Polski.
Myśli pan, że złodziej miał świadomość, co kradnie?
Nie sądzę. Tak myślę, że dość przypadkowo zostały skradzione te dla mnie ważne rzeczy. To są rzeczy niepowtarzalne, które dla mnie mają dużą wartość, a dla kogoś innego nie mają żadnej wartości.
Z Krzysztofem Falkowskim rozmawiał Paweł Pycnik. Zdjęcia skradzionych lalek mamy na rmf24.pl. Zmarł Andrzej Bieniasz, lider zespołu Pudelsi. Muzyk, który zmagał się z chorobą nowotworową, miał 66 lat. Pierwszą płytą zespołu była Bela Pupa z 1988 roku we współpracy z Korą Jackowską, która zaśpiewała większość utworów. Tylko w dwóch wokalistą był Maciej Maleńczuk, między innymi w Krainie Ciemności. Pudelsi na listy przebojów wrócili w 2003 roku albumem Wolność Słowa. Śpiewała o niebieskich tramwajach, teraz zostanie patronką jednego z nich. Chodzi o zmarłą w poniedziałek Marię Koterbską. Miała 96 lat. To sposób na to, by uhonorować piosenkarkę, która śpiewała nie tylko Augustowskie noce czy Serduszko puka w rytmie czacza, ale też wrocławską piosenkę.
Gną po szynach niebieskie tramwaje przez wrocławski ulic 100.
Śpiewała Maria Koterbska. Co mówią pasażerowie o pomyśle, by była patronką jednego z wrocławskich tramwajów?
Jestem jak najbardziej za.
Pamięta pani, o czym śpiewała między innymi, że o Wrocławiu też?
No, oczywiście.
To jak to leciało?
Mkną po szynach niebieskie tramwaje, że z wrocławskich ulic to...
Pięknie.
Myślę, że to pomysł bardzo dobry. W końcu śpiewała o wrocławskich tramwajach, więc tak.
Magiczny koncert z piosenkami Jacka Cygana. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
Jaka róża, taki cierń, łatwo palni, dotyk, czas nas uczy, pogody czy pokolenie. To tylko kilka utworów z kanonu polskiej muzyki, które łączy osoba Jacka Cygana. Poeta, pisarz, autor tekstów kultowych piosenek obchodził niedawno swoje 70. urodziny i z tej okazji w krakowskim Ajsie zabrzmiały jego największe przeboje. Zaśpiewali je m.in. Beata Rybotycka, Grzegorz Skawiński, Stanisław Sojka czy Jacek Wójcicki. Solistom towarzyszył Kameleon Quintet oraz Kwintet Smyczkowy. Zaśpiewał również sam jubilat. Koncert będzie dostępny bezpłatnie na platformie Play Kraków od piątku.
Nasi szczypiorniści, którzy na mundial pojechali dzięki dzikiej karcie, we wtorek awansowali do kolejnej fazy turnieju w Egipcie. W grupie pierwszej zmierzą się z Urugwajem, Węgrami i Niemcami. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM opisze, jak dokładnie będzie wyglądała ta druga faza Mistrzostw Świata.
24 zespoły zostały podzielone na 4 grupy. Polacy mają na koncie 2 punkty za wczorajsze zwycięstwo z Brazylią, która razem z Hiszpanią również przeszła do kolejnej rundy Mistrzostw. Do ćwierćfinału awansują 2 reprezentacje z każdej grupy. Polacy zagrają z drużynami, z którymi jeszcze na turnieju nie rywalizowali, czyli Urugwajem, Węgrami i Niemcami. W najlepszej sytuacji są Madziarzy, którzy w grupie mają 4 punkty zabrane z pierwszej fazy turnieju. 3 oczka ma Hiszpania, a Polska i Niemcy po 2 punkty. Nasi reprezentanci kolejną fazę turnieju rozpoczną od meczu z najsłabszym rywalem, Urugwajem, który ma 0 punktów. To spotkanie jutro o 15:30.
Portugalczyk Paulo Sousa może zostać nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Tak twierdzi znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio. Patryk Serwański przypomina, że Sousa ma za sobą bogatą karierę piłkarską. Ta trenerska nie wygląda już tak okazale.
Paulo Sousa to wychowanek Benfiki, grał także w Juventusie, Borussii Dortmund czy Interze. W reprezentacji Portugalii rozegrał ponad 50 meczów. Pracą szkoleniową zajmuje się od kilkunastu lat. Napracował w Anglii, Izraelu, Szwajcarii, Włoszech, a ostatnio we Francji. Bez pracy jest od 10 sierpnia. Wtedy podziękowano mu w Girondin Bordeaux. Jedyne sukcesy Paulo Sousy jako trenera to tytuły mistrzowskie w Izraelu i w Szwajcarii.
Na koniec podcastu chciałbym pozdrowić naszych kierowców i zadedykować im informacje z indyjskiego miasta Raipur. Jeżeli narzekacie na warunki drogowe, to wyobraźcie sobie, że po tamtejszych ulicach przechadza się 34 tysiące sztuk bydła. Takie dane opublikowano na stronie www.eurekalert.org. Do takich świętych krów trzeba mieć chyba świętą cierpliwość. Pomyślcie o tym, gdy stoicie w korkach. Bogdan Zalewski, bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na czwartkowe wydanie podsumowania dnia w RMF FM.